Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Trwa podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Ameryki Łacińskiej. W Boliwii Ojciec Święty przewodniczył w czwartek Eucharystii na placu Chrystusa Odkupiciela w Santa Cruz de la Sierra. W homilii Ojciec Święty mówił o problemach współczesnego świata, o ubóstwie i niesprawiedliwości. Wskazał, że w sercu zrozpaczonym zdobywa sobie miejsce logika. Logika, która próbuje przemienić wszystko w przedmiot wymiany i konsumpcji. Logika ta odrzuca wszystkich, których uważa się za niezdolnych i niegodnych, gdyż pozornie nie mogą nam nic dać, mówił Franciszek. Dodał, że to Jezus potrafi przemienić logikę odrzucenia w logikę komunii i wspólnoty.
Najpełniejsze bogactwo społeczeństwa mieści się w życiu jego ludu. Mieści się w osobach starszych, które potrafią przekazać mądrość i pamięć swego ludu najmłodszym. Jezus nigdy nie okrada nikogo z godności pod pretekstem, że ktoś nie ma co dać ani czym się podzielić.
Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że Eucharystia jest sakramentem komunii, który pomaga nam wyjść z indywidualizmu. Dodał, że Kościół jest wspólnotą pamięci, bo wierny poleceniu Pana mówi po raz kolejny: to czyńcie na moją pamiątkę.
Jezus chce, abyśmy uczestniczyli w Jego życiu i aby za pośrednictwem naszym pośrednictwem mnożyło się ono w naszym społeczeństwie. Nie jesteśmy samotni, odizolowani, ale jesteśmy ludem pamięci, aktualizowanej i stale przekazywanej. Życie pełne pamięci potrzebuje innych, wymian, spotkania, rzeczywistej solidarności, która jest zdolna wejść w logikę przyjmowania, błogosławienia i przekazywania, w logikę miłości.
Po przylocie do Boliwii papież udał się z kurtuazyjną wizytą do prezydenta kraju w pałacu rządowym w La Paz. Po nim Ojciec Święty spotkał się z władzami cywilnymi w katedrze. W czwartek Franciszek spotkał się także z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i seminarzystami w szkole świętego Jana Bosko oraz wziął udział w światowym spotkaniu ruchów ludowych. W piątek wieczorem Ojciec Święty odleci do Paragwaju. Transmisję papieskiej podróży apostolskiej przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w czwartek za odrzuceniem rządowej ustawy o in vitro. Wniosek o odrzucenie ustawy poparło 4 senatorów. 1 był przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu. Senacka Komisja Zdrowia liczy 11 senatorów. W związku z tym komisja nie rozpatrywała poprawek zgłoszonych do ustawy. Tymczasem ustępujący wkrótce prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że podpisze rządową ustawę o in vitro, o ile będzie ona zgodna z konstytucją. Prezydent wysłał w tej sprawie list do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Senator Bogdan Pęk ocenił, że jeżeli intencje prezydenta są szczere, to powinien skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Trybunał stwierdza zgodność bądź brak zgodności z konstytucją. W przypadku niezgodności, która moim zdaniem jest oczywista, no pan prezydent nie podpisze tej ustawy i ona nie wejdzie w życie. A jeżeli to jest jakaś manipulacja polityczna, bo przecież cała ta ustawa przepychana na siłę złamaniem sumień senatorów i posłów, ze straszeniem, że nie znajdą się na listach, jak nie zagłosują za nią, do tego się pani premier posuwała, no jest ewidentną polityczną, mającą na celu polaryzację sceny politycznej, która służy Platformie.
Odrzucenia ustawy w całości domagają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Senator Jan Maria Jackowski podczas debaty podkreślał, że Sąd Najwyższy zakwestionował stosowanie procedury sztucznego zapłodnienia dla par niebędących w związku małżeńskim.
Rodzina składa się z trwałego, podkreślam, trwałego związku mężczyzny i kobiety. I w związku z powyższym, ponieważ cała procedura określania ojcostwa, te wszystkie sprawy związane już z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, to jest materia, która będzie wywoływała spory i jestem przekonany, że jeżeli ta ustawa w tym kształcie zostanie wprowadzona w życie, na pewno prędzej czy później zostanie uchylona w części albo w całości przez Trybunał Konstytucyjny.
Rządowa ustawa pozwoli małżeństwom oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu na stosowanie procedury sztucznego zapłodnienia. Eksperci alarmują, że przyjęcie ustawy otworzy również furtkę do in vitro dla par homoseksualnych, a także umożliwi eugeniczną selekcję ludzkich embrionów. Z ponownym apelem do parlamentarzystów zwróciło się Biuro Prawne Konferencji Episkopatu Polski. Skoro uznajemy godność człowieka od chwili jego poczęcia, to zabiciem istnienia ludzkiego jest zarówno pozbawienie życia płodu ludzkiego w łonie matki, jak również unicestwienie zarodków powstałych w wyniku zastosowania metody sztucznego zapłodnienia, podkreśla Biuro Prawne Konferencji Episkopatu Polski. Apeluję również, by parlamentarzyści nie tylko deklarowali zachowanie nauczania świętego Jana Pawła II, ale nie przyjmowali rozwiązań prawnych sprzecznych z nim. Głosowanie nad rządową ustawą dotyczącą in vitro odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że gdy zdobędzie władzę, rodzice sześciolatków będą mieli prawo, a nie obowiązek posyłania sześciolatków do szkół. Takie zapewnienia usłyszeli przedstawiciele Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców od kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beaty Szydło. Wiceprezes PiS-u potwierdziła także, że dodatek 500 zł na dziecko i zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków to nie tylko obietnice wyborcze, ale założenia programu Prawa i Sprawiedliwości. Karolina Elbanowska z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców po spotkaniu powiedziała, że rozmowy dotyczyły także systemu edukacji, gimnazjów oraz dzieci pięcioletnich. Przypomniała także rodzicom sześciolatków o dyżurach ekspertów Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, którzy pomagają w odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka sześcioletniego.
Przed reformą nie można było posyłać do szkół dzieci, które nie ukończyły 1 września 6 lat. W tej chwili one mają obowiązek. Szczególnie chłopcy, to są dzieci bardzo ruchliwe, bardzo emocjonalne i naprawdę jest ogromne ryzyko, że to będą dzieci po prostu zmarnowane. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Mamy też bardzo wiele sygnałów od rodziców, których dzieci muszą powtarzać rok. Tak więc my w fundacji cały czas przez wakacje, już od początku roku właściwie, kontynuujemy dyżury ekspertów pomagających rodzicom uzyskać odroczenie obowiązku szkolnego 6-latków. Aż do rozpoczęcia roku szkolnego można się o takie odroczenie starać. I warto o to walczyć o swoich dzieci. Naprawdę w tej chwili już nie ma co liczyć na polityków, bo rząd w tej chwili Platformy idzie w zaparte i na siłę chce ten skumulowany rocznik wysłać do szkół. Natomiast wybory, wiadomo, są dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego, więc nie ma co liczyć tutaj na cuda.
Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapowiedziała stałą współpracę z rodzicami.
Jesteśmy umówione na stałą współpracę i na pewno ja mogę powiedzieć, że to będzie współpraca, która będzie przede wszystkim oparta na praktycznych doświadczeniach rodzin i to jest dla nas istotne, bo program Prawa i Sprawiedliwości i ewentualnie, kiedy po wygranych wyborach będziemy mogli decydować o tym, co będzie się działo w Polsce, jakie będą podejmowane decyzje, chcemy opierać przede wszystkim na rozmowach z poszczególnymi środowiskami i chcemy, żeby ten program był realizowany zgodnie z oczekiwaniami tych środowisk, a nie przeciwko, tak jak to do tej pory się dzieje. Także bardzo dobre spotkanie i mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie dobre owoce.
Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do prezydenta o dopisanie do wrześniowego referendum pytań w kwestii m.in. obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Bronisław Komorowski, odpowiadając na wniosek PiS-u, stwierdził, że dopisać to się można do wycieczki szkolnej albo do pamiętnika. Wniosek o referendum w sprawie lasów państwowych, poparty przez ponad 2 700 000 obywateli, pozostanie w sejmowej zamrażarce. Poseł Jan Szyszko wnioskował w czwartek o przerwanie obrad i zwołanie Konwentu Seniorów, by wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Były minister środowiska podnosił na sali plenarnej, że obywatelska inicjatywa w sprawie referendum została złożona już 14 miesięcy temu.
I do chwili obecnej, mimo że wpłynęło już 2 700 000 podpisów, mimo że już wielokrotnie pisałem prośby do ówczesnego pana marszałka, do chwili obecnej, jako pełnomocnik inicjatywy obywatelskiej, nie dostałem żadnej odpowiedzi, kiedy zostanie ogłoszona debata, żeby można podyskutować na temat tego wniosku.
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nie zdecydowała się jednak na zwołanie Konwentu Seniorów. Podkreślała, że Sejm już dwukrotnie nie zdecydował się na rozszerzenie porządku obrad o wniosek w sprawie lasów. Kolejna odsłona nagrań byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i posła Ryszarda Kalisza z tak zwanej afery taśmowej. Generał Janusz Nosek, były szef SKW, na łamach Rzeczpospolitej zaprzecza, by wysuwał podejrzenia o korupcję z udziałem wicepremiera i szefa MON Tomasza Siemoniaka. Twierdzi także, że świadkami jego rozmowy z Kaliszem byli dwaj inni funkcjonariusze. Ich nazwisk jednak nie podaje. Zaprzeczył także, by przepraszał posła za oświadczenie, które wydała SKW w związku z publikacją do Rzeczy. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, zwraca uwagę, że nie ma nagrań generała Noska, w związku z tym może on zaprzeczać faktom. Uważa, że aferę powinna wyjaśnić Sejmowa Komisja Śledcza.
Z drugiej strony coś musi być na rzeczy, skoro taka rozmowa się toczy i na takie opinie powołują się rozmówcy. Przy czym w takim sensie śledczym to oczywiście mógłby prokurator ustalić prawdę po głębszych przesłuchaniach i umiejętnych przesłuchaniach, dysponując pewnym materiałem i szukając pełnej prawdy. Czy to zechce zrobić? Nie wiem, zobaczymy. Ja wracam do myśli, którą już parokrotnie wypowiadałem, że tak naprawdę w nowych warunkach politycznych, w nowej większości parlamentarnej Komisja Śledcza te sprawy mogłaby głębiej wyjaśnić i wyświetlić. Tego wymaga dobro naszego państwa i jego przyszłości. Nie mogą być tak ważne sprawy pozostawiane bez wyjaśnienia. One kładą się wielkim cieniem, głębokim cieniem na funkcjonowaniu całej sfery publicznej pod obecnymi rządami.
Z ujawnionych przez tygodnik Do Rzeczy taśm wynika, że poseł Ryszard Kalisz mówił byłemu prezydentowi Kwaśniewskiemu o korupcji w MON-ie. Takie informacje miał pozyskać od generała Janusza Noska. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zarekomendowała kandydaturę posła PO Stanisława Chmielewskiego na oskarżyciela w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. W piątek komisja rozpatrzy uwagi formalne do sprawozdania z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Zbigniewa Ziobry. Poseł Andrzej Romanek z Klubu Parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy zwraca uwagę, że to kolejny element swoistego teatru, który uskutecznia Platforma Obywatelska. Dodaje, że oskarżyciel będzie figurantem wykonującym zlecenia partii rządzącej.
Dziwi mnie to, że Platforma w ogóle poszukuje kogokolwiek, który ma wystąpić w charakterze oskarżyciela publicznego, bo to będzie adwokat złej sprawy. On będzie adwokatem Platformy Obywatelskiej, a nie opinii publicznej, dlatego że pan minister Zbigniew Ziobro walczył z przestępczością, walczył z korupcją, a dzisiaj za to jest odsądzany od czci i wiary. To jest absurd, ale tymi absurdami i takimi założeniami niestety kieruje się Platforma Obywatelska, bo jej nie chodzi o to, żeby dojść prawdy. Jej chodzi o to, aby ten polityczny, przepraszam określenie, cyrk trwał nadal, bo to ma rzekomo Platformy służyć.
Platforma złożyła wnioski o postawienie Zbigniewa Ziobry oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu w 2012 roku. Sejm ustanowił 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Ustawa ma być hołdem złożonym ofiarom obławy, bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, podkreśla, że dzięki tej ustawie wzrośnie świadomość o okrutnej zbrodni wykonywanej na naszych rodakach.
Teraz obchodzimy 70. rocznicę obławy augustowskiej. To ja się bardzo cieszę, że Sejm, organ polskiej władzy, po raz pierwszy ustanowił właśnie tak ważne święto. To jest święto nawiązujące do tragedii i smutne, ale ważne, bo to jest Dzień Pamięci, który będzie obchodzony każdego roku 12 lipca. Sądzę, że wreszcie też trafi wiedza o obławie augustowskiej do podręczników szkolnych. Mam nadzieję, że ten dzień przyczyni się do tego, że szybciej niż dotychczas potoczą się sprawy badania zbrodni obławy augustowskiej i będzie większa wiedza i będzie należna pamięć.
Obława augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej. Nazywana jest Małym Katyniem. Ostateczna liczba ofiar nie została jeszcze ustalona. Do niedawna mówiło się o 600 osobach. Dziś wiemy, że mogło być ich nawet 2000. Nadal nieznane jest miejsce pochówku ofiar. Unia Europejska ma finansować tak zwaną aborcję na terenach objętych konfliktem zbrojnym. Parlament Europejski przyjął w czwartek kontrowersyjne sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Proponuje w nim kobietom z terenów, gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych, zabicie nienarodzonego dziecka, jeśli poczęło się ono wskutek gwałtu. Najbardziej niebezpieczne wydaje się to, iż tworzy się tak zwaną antykulturę życia, antykulturę praw człowieka, bo nie ma to z tymi prawami nic wspólnego, zwraca uwagę bioetyk dr Błażej Kmieciak.
Nie wiem, dla kogo ma to być humanitarne. Dla nienarodzonego dziecka na pewno nie jest. To nie ma nic wspólnego z humanitarnym traktowaniem. Ale zastanówmy się tak naprawdę teraz, jakie są konsekwencje tego. Przede wszystkim zabicie człowieka, kobieta, która doświadcza piekła gwałtu, piekła cierpienia, de facto gwałcona jest po raz drugi. Te moje, mam świadomość, mocne słowa, mogę poprzeć nie tylko ja, ale przede wszystkim psycholodzy, którzy mają świadomość tego, że aborcja zawsze niszczy psychikę kobiety, zwłaszcza psychikę, która jest tak poraniona po czynie haniebnym, jakim jest gwałt. Rozwiązaniem tego typu sytuacji jest przede wszystkim promowanie kultury życia, ale także promowanie szacunku dla kobiety, wsparcie kobiety w tej sytuacji, a nie dodawanie jej kolejnych cierpień. No nie ma to nic wspólnego z humanitarnym traktowaniem człowieka.
W sprawozdaniu Parlament Europejski wezwał do zaoferowania kobietom, które padły ofiarą gwałtów na terenach konfliktów zbrojnych, pełnego wachlarza usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym tak zwanej aborcji. Zabijanie nienarodzonych dzieci ma być finansowane przez Unię Europejską w ośrodkach humanitarnych zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. I tą wiadomością kończymy informację w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.